Dobrze, jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam. Cześć. Mam nadzieję, że nikt z Was nie ma dzisiaj jeszcze dość mnie i tego, że będę stał tutaj i mówił. Wierzę, że Bóg dzisiaj będzie przemawiał do każdego z nas. Jego słowo jest żywe. Jesteśmy tutaj w konkretnym celu, żeby słuchać Boga. Nie słuchać człowieka, ale wsłuchiwać się w Boga. Przyznam Wam szczerze, że przez długi czas zastanawiałem się o tym, na ten temat, o czym mówić na tej konferencji. Jako młodzież jeździmy do wielu różnych miejsc, słuchamy wielu różnych rzeczy i większość z nas jesteśmy ekspertami na najwyższym możliwym poziomie, jeżeli chodzi o Boże sprawy. O teologię, znajomość, zrozumienie Biblii. Wiemy bardzo dużo. Każdy z nas ma naprawdę potężną wiedzę. Moglibyśmy usiąść i mówić. Kiedy myślałem na temat tej konferencji, za każdym razem na myśl przychodzi mi jeden człowiek, o którym dzisiaj chciałbym mówić. Na imię miał Saul, król Saul. Większość z Was zna jego historię. Wiecie bardzo dobrze, że został powołany przez Boga, aby zostać królem w Izraelu. Wiemy bardzo dobrze o tym, że był taki moment w jego życiu, kiedy przeżył prawdziwe spotkanie z Duchem Świętym. Biblia mówi, że kiedy spotkał się z Bogiem, przemienił się w innego człowieka, stał się osobą zupełnie inną, zupełnie nową i każdy, kto widział Saula w tamtym czasie, mógł to jednoznacznie stwierdzić, że Saul naprawdę spotkał się z Bogiem. Było w jego życiu coś wyjątkowego, coś, co sprawiało, że ludzie dookoła niego pytali, cóż to się stało synowi Kisza. To było tak widoczne, że ludzie pytali, co to za zmiana w tym człowieku, który był przecież zwykłym pasterzem oślic. I to, co mnie niesamowicie martwi w tej historii, to kierunek, w jakim potoczyło się jego życie. Przypominacie sobie, ten człowiek zaczął wspaniale swoją przygodę z Bogiem. Wiemy, że zaczął wygrywać bitwy, wiemy o tym, że zdobył dużą popularność w swoim ludzie, pokonał Filistyńczyków, wiemy o tym, że Bóg był z nim, Bóg go wybrał. Ale przyszedł taki moment w jego życiu, kiedy Bóg powiedział najstraszliwsze słowa, jakie może usłyszeć człowiek na swój temat. Bóg zwrócił się do Samuela i mówi, żałuję. Żałuję, że ustanowiłem Saula królem. Żałuję, że wybrałem właśnie jego. Żałuję. Któż z Was chciałby usłyszeć takie słowa dzisiaj? Żałuję, że wybrałem właśnie Ciebie. Żałuję, że pozwoliłem Ci spotkać się z mocą Ducha Świętego. Żałuję, że przemówiłem swoim słowem właśnie do Ciebie. Żałuję. Niesamowite, dramatyczne słowa. I wyobraźcie sobie Saula, który siedzi w swoim pałacu, siedzi na tronie, wpada w szał, wpada gniew. Młody Dawid przychodzi, aby grać na cytrze, uśmierzy się go gniew. Saul bierze włócznię i rzuca, pragnąc go zabić. Co się zmieniło w tym człowieku, że ten Boży mąż stał się człowiekiem, którego bali się wszyscy dookoła niego, bo był po prostu szalony. Bo był na tyle szalony, żeby wziąć włócznię i rzucić nią w młodego chłopca, aby odebrać mu życie. Wiemy bardzo dobrze, że Saul usłyszał Boży głos. Samuel przyszedł do niego, wielokrotnie mówił mu słowa, które były od Boga przeznaczone dla Saula. I może ktoś z Was powiedzieć, moja historia nie jest historią Saula. Ja jestem zupełnie kimś innym, ja nie mam z nim nic wspólnego, ale jestem przekonany, że kiedy Bóg przemawia do ludzi, przemawia poprzez historię innych ludzi. Każda historia, która jest zapisana w Biblii, jest zapisana dlatego, że ma odwołanie do naszego życia. I Saul jest doskonałym obrazem tego, w jakim miejscu znajduje się każdy z nas. Saul otrzymał powołanie od Boga i Saul usłyszał Boży głos poprzez Samuela. Gdybym Was pytał dzisiaj, kto usłyszał Boży głos w swoim życiu? Jak wielu z Was byłoby gotowych odpowiedzieć, ja usłyszałem? Czy możecie podnieść rękę? Usłyszałem Boży głos. Jakaś część ludzi, mniejsza. Saul usłyszał. Przyszedł do niego Samuel, przekazał mu słowo od Boga. Chciałbym, żebyście otworzyli ze mną list do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział. Strona 1298. Pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna. Ostatni okresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Wiecie, dla mnie jednym z najbardziej niezwykłych odkryć w moim duchowym życiu było to, że Bóg przemówił do mnie przez Syna. Ja usłyszałem Boży głos. Każdy z was, kto jest tutaj, usłyszał Boży głos. Nie przez proroka. Bóg przemawiał przez proroków w Starym Przymierzu, ale Biblia mówi, że ten głos, to słowo, które było w prorokach, one stało się ciałem i przyszło na świat i zamieszkało pośród nas. To słowo, nad którym płakał Jeremiasz, z powodu którego cierpiał Ezechiel, to słowo, które wielu ludzi w Izraelu odrzucało, to słowo, za które prorocy cierpieli, byli kamienowani, to słowo, które mieli w swoich ustach, które było jak ogień w ich kościach, ono stało się ciałem i narodziło się w żłobku jako małe dziecię. To jest najbardziej niesamowita prawda chrześcijaństwa. Tam w stajence Boże Słowo narodziło się, aby zamieszkać wśród ludzi. I wiecie, kiedy pytam się was, kto z was usłyszał Boży głos, zgłasza się tylko kilka osób, ale każdy z nas usłyszał Boży głos. Kiedy Bóg skierował to słowo do ludzkości, nie skierował go szeptem. Nie skierował go w jakimś zakątku świata, tak jak to było w Starym Przymierzu, do garstki Izraelitów w jakimś tam mieście. Kiedy Bóg przemówił przez Chrystusa, zrobił to w taki sposób, że dzisiaj na świecie każdy człowiek wie, kim on jest. Może nie każdy, ale zdecydowana większość. Kiedy Bóg przemówił przez Chrystusa, świat zaczął słyszeć tą wieść. Ten głos poniósł się echem do najdalszych krańców ziemi. Apostołowie szli i nieśli Boże Słowo, nieśli Boże Słowo. Ten głos był słyszalny. On był słyszalny w Atenach na rynku, kiedy zwiastował Paweł. On był słyszalny w synagogach w całej Europie, w Azji. On był słyszalny wszędzie tam, gdzie szli chrześcijanie. Nie ma nikogo spośród nas na tym miejscu dzisiaj, kto nie usłyszałby Bożego głosu. Chrystus jest Bożym kazaniem. Chrystus jest Bożym poselstwem. Chrystus jest Bożą wiadomością dla ludzkości. I często spotykam ludzi, którzy mówią, Bóg milczy. Zadaję Mu pytania, nie odpowiada mi. Pytam Boga o to, tamto, nie odpowiada mi. Inni słyszą Boży głos, a ja nie. To jest największym kłamstwem, w jakie może wierzyć człowiek. Bóg przemówił do ciebie przez Syna. Jeśli nie słuchasz Chrystusa, nie słuchasz tego, kim był Chrystus, to nie usłyszysz innego głosu Boga. Bo głos Boży to głos Chrystusa. Kiedy mówię o tym, że Bóg przemówił przez Syna, nie mówię tylko o Jego słowach. Każdy Jego gest był Bożym głosem. Każdy Jego krok był Bożym głosem. Każde Jego uzdrowienie było Bożym głosem. Wszystko to, co kiedykolwiek uczynił, było Bożym przesłaniem dla ludzkości. On każdym swoim oddechem wysyłał wiadomość dla świata. On był Bożym Słowem, zamkniętym w ciele człowieka. I dzisiaj, kiedy spojrzycie na mapę świata, to słowo jest słyszalne na wszystkich kontynentach. W afrykańskich chałupkach, które się rozpadają, znajdziecie murzyńskie dzieci, które śpiewają pieśni o Jezusie, o Bogu, który stał się ciałem. Znajdziecie ludzi, którzy w zimnych iglo spotykają się, aby wielbić imię Chrystusa. Znajdziecie takich ludzi w Chinach, którzy spotykają się prześladowani po domach. Znajdziecie takich ludzi na wszystkich szerokościach geograficznych świata. To słowo rozeszło się wszędzie. Bóg przemówił poprzez Chrystusa i ten głos dzisiaj słychać. Nikt z was nie ma prawa stwierdzić, nie usłyszałem Boga. Usłyszałeś Go. Usłyszałeś Go poprzez Chrystusa. Chrystus jest Bożym poselstwem dla nas. I wiecie, chcę wam pokazać porównanie między Saulem a nami. Saul usłyszał Boży głos przez proroka, przez Samuela. My usłyszeliśmy Boży głos poprzez Chrystusa. Jesteśmy w dokładnie takim samym miejscu jak on. Saul usłyszał poselstwo od Boga. Saul otrzymał powołanie od Boga dokładnie tak samo jak my. My usłyszeliśmy Boży głos poprzez Chrystusa, otrzymaliśmy powołanie, spotkaliśmy się z żywą mocą Ducha Świętego, nasze życia uległy przemianie. I co będzie działo się dalej? Jak to możliwe, że człowiek, który był w takim samym miejscu, w jakim my dzisiaj tutaj, pełen entuzjazmu dla Bożych spraw, uniżony, pokorny, mówił, ja nie jestem godny, aby być królem, ja nie jestem godnym powołania, kilkadziesiąt lat później popełnia samobójstwo. I to tak nieudolnie, że ktoś go musiał dobić. Jak straszliwie skończył ten człowiek. Zadawałem sobie pytanie, Boże, dlaczego? Jak to się stało? Gdzie popełnił błąd? Jak to możliwe, że tak wielu wspaniałych chrześcijan kończy swoje życie w tak przerażających okolicznościach życia? Pozbawieni wiary, przekonani o tym, że Bóg się od nich odwrócił. Wielu staje się ateistami, agnostykami, sceptykami. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, abyście spojrzeli razem ze mną na największy wybór, przed którym stanął Saul. Musiał dokonać wyboru, musiał podjąć decyzję. Saul znalazł się w miejscu, w którym musiał wybrać między Bogiem a samym sobą. Chrześcijaństwo nie jest jedynie wyborem między Chrystusem a Buddą, Chrystusem a Mahometem, Chrystusem a tysiącem innych bóstw. To coś znacznie więcej. Chrześcijaństwo jest wyborem między Chrystusem a Tobą. Między Chrystusem a Tobą samym. Musisz zadecydować, jeśli chcesz iść za Chrystusem, czy wybierasz Chrystusa, czy siebie samego. Jezus, kiedy chodził po ziemi, mówił tak: jeśli ktoś chce zyskać życie, musi je stracić. Innymi słowy, Jezus mówi: jeśli chcesz zyskać moje życie, musisz stracić swoje życie. Jeśli chcesz chodzić za mną, musisz być martwy. Znam wielu ludzi o wielkim sercu, ale uwierzcie mi, w żadnym sercu nie ma miejsca na ciebie i na Chrystusa jednocześnie. Nie ma takiej opcji. I Saul musiał wybrać albo między Bożym Słowem, albo między samym sobą. Otwórzcie proszę pierwszą księgę Samuela, 15 rozdział. Kiedy zadawałem Bogu pytanie: Boże, pokaż mi, dlaczego ten człowiek tak straszliwie upadł. Wierzę, że Bóg przemówił do mnie, mówiąc o tym, że Saul był człowiekiem mającym obsesję na swoim własnym punkcie. Saul był zakochany w sobie samym. Saul miał niesamowitą obsesję dbania o swoją opinię wśród innych ludzi. On w rzeczywistości zawsze myślał, kiedy podejmował jakiekolwiek decyzje, co o tym pomyślą inni. I znacie doskonale historię zapisaną w pierwszej księdze Samuela, 15 rozdział. Bóg przemówił do Saula poprzez Samuela, mówiąc mu: masz walczyć z Amalekitami, masz ich zabić, masz zabić wszystko, co tylko można zabić. To jest moje polecenie, mój rozkaz, to jest moje słowo. I wiemy o tym, że Saul tego nie uczynił, nie był posłuszny Bogu. Ale pytanie brzmi, dlaczego to zrobił? 15 rozdział, 24 werset. I rzekł Saul do Samuela: zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Oto pierwsza cecha człowieka, który nigdy nie umarł dla samego siebie, który nigdy nie dokonał wyboru między Chrystusem a samym sobą. Zobaczcie, Saul zwraca się do Samuela i mówi mu tak: nie usłuchałem Boga, ponieważ usłuchałem ludzi. Nie usłuchałem Bożego Słowa w moim życiu, ponieważ usłuchałem głos ludzi. Ty dzisiaj usłyszałeś Chrystusa w swoim życiu, ale tysiące młodych chrześcijan nie usłuchało Chrystusa, mimo tego, że go usłyszało, ponieważ usłuchało ludzi i boi się ludzi. Saul był przewrażliwiony na punkcie opinii innych ludzi. On miał prawdziwą obsesję. On mówił: co pomyślą sobie ludzie? Co pomyślą ludzie, kiedy będę kazał im zabić to, co jest najlepsze, z czego mogliby skorzystać? Nie mogę tego czynić, bo oni mnie odrzucą. Ilu z nas myśli w taki sam sposób dzisiaj, kiedy idziemy do naszych szkół, na uniwersytety, do miejsc pracy i wiemy, że Boże Słowo mówi jedno. Boże Słowo mówi: masz czynić to i to, a cały świat wokół ciebie mówi: nie czyń tego, czyń co innego, czyń zupełnie odwrotnie. Chrystus mówi: jeśli ktoś zabierze ci szatę, oddaj mój płaszcz. A świat mówi: jeśli ktoś zabierze ci szatę, podaj go do sądu i wyciągnij od niego zarówno szatę, jak i płaszcz. Chrystus mówi: jeśli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nastaw mu drugi. A świat mówi: jeśli ktoś uderzy cię w jeden policzek, uderz go w dwa. Jest nieustanny konflikt między Bożym Słowem a Słowem ludzi, którzy żyją wokół ciebie. Kogo wybierasz? Kogo wybierasz w szkole? Kiedy wiesz, że Boże Słowo mówi, że nie powinieneś mówić pewnych rzeczy, nie powinieneś zachowywać się w określony sposób, ale wiesz, że to sprowadzi na ciebie problemy ze strony kolegów i koleżanek. Oto miejsce, w którym stanął Saul. dokładnie to samo miejsce. Albo wybiorę Boży głos, albo wybiorę głos ludzi. I Saul wybrał głos ludzi. Nie usłuchał Boga, ponieważ usłuchał ludzi. Druga cecha charakterystyczna. Saul wykorzystywał służbę do wywyższenia swojego imienia. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 12 werset. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem. Lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. Samuel stoczył Bożą bitwę. Saul stoczył Bożą bitwę. Wykonywał Boże przesłanie dla swojego życia. On walczył w Bożej bitwie. Ale wiecie, zaraz po wygranej bitwie pierwsze co zrobił, poszedł do Karmelu i postawił pomnik. Bogu? Nie, postawił pomnik sobie. Ogarnięty jedną ideą, aby uwielbić swoje imię, aby być podziwianym przez ludzi. I przyznam wam szczerze, jest to dzisiaj plagą naszych czasów. Każdy z was słyszał świadectwa ludzi, którzy wstają i mówią w taki sposób. Ja poszedłem do parku i ja zobaczyłem płaczącą kobietę, która siedziała na ławce. I ja podszedłem, aby się za nią pomodlić. I ja modliłem się za nią. I kiedy ja się modliłem za nią, Bóg ją uzdrowił. I ta kobieta była mi tak bardzo wdzięczna. I ja tak bardzo się cieszyłem, że Bóg mnie pokierował właśnie do niej. I Bóg mnie tak bardzo użył w tej sytuacji, ale jestem mu tak bardzo wdzięczny, ponieważ ja jestem przecież nikim. Ale wszystko, o czym mówię w swoim świadectwie, to to, że oni coś zrobili i że Bóg ich użył. Boża służba, Boża praca, Boża bitwa, ale później wstają i budują sobie pomnik. Wiecie, oto Saul, który mógł wybrać między Bożą chwałą, a między swoją chwałą i on wybiera swoją chwałę. On służy dla Boga, ale tylko po to, aby uwielbić swoje imię. Tysiące młodych chrześcijan biorą udział w służbie uwielbienia, stają na środku, śpiewają, grają. I wielu z nich ma jedną ideę w swoim sercu, aby uwielbić siebie, aby pokazać, jak bardzo zdolny jestem, aby ludzie mówili, jakie wielkie mam zdolności i talenty muzyczne. Służba nie jest po to, aby pokazać na samego siebie, a Saul dokładnie to czynił. Służył Bogu, a później wracał stamtąd i budował sobie pomnik. I możesz żyć w taki sposób w każdej służbie. Możesz głosić kazania tylko po to, żeby wskazać na siebie. Możesz być organizatorem tylko po to, żeby wykazać swoje zdolności. Możesz uczyć dzieci na szkółce i budować swoją chwałę i pomnik dla samego siebie. Saul był ogarnięty obsesją na swoim punkcie. On musiał być uwielbiony. On chciał podziwu pośród ludzi. On nie mógł sobie wyobrazić tego, że ktokolwiek mógłby go odrzucić, skrytykować, powiedzieć o nim źle. Nie był przygotowany na jakiekolwiek odrzucenie, dlatego że Saul nigdy nie umarł dla samego siebie. Trzeci punkt. Saul wpadł w panikę, kiedy przyszło mu zmierzyć się z samotnością i odrzuceniem. Pierwsza księga Samuela, 13 rozdział. I czekał Saul 7 dni, 8 werset. Do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania i złożył ofiarę całopalną. Przypominam, nie mógł tego zrobić, to mógł zrobić tylko Samuel. I kiedy dokończył całopalenie, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkania, by go pozdrowić i zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pieszczył ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Saul nie miał tej świadomości, że Bóg jest po jego stronie. Saul polegał cały czas na tym, że wokół niego była armia i jego ludzie. I kiedy ludzie odeszli, kiedy lud go opuścił, kiedy Saul został sam w swojej służbie, w swoim chrześcijańskim życiu, on nagle wpadł w panikę. Stracił grunt pod stopami. Zaczął panikować, przekroczył rozkaz, przekroczył Boże Słowo, które usłyszał wcześniej od Samuela. On nie potrafił znieść samotności. Nie miał tej świadomości, że Bóg jest z nim, dlatego musiał być cały czas przekonany o tym, że ludzie są wokół niego i że ludzie są z nim. Człowiek, który nie umarł dla samego siebie, będzie w swoim życiu polegał na przychylności i akceptacji innych ludzi. Taki człowiek będzie bał się przeraźliwie odrzucenia i samotności. Taki człowiek będzie gotowy na konferencji wśród 200 osób stać i chwalić Boga, ale jeśli znajdzie się w samotności, zawiedzie. Nie będzie w stanie tego zrobić. Potrzebuje ludzi wokół siebie, potrzebuje tłumu, potrzebuje innych, którzy go będą wspierać. Czwarty punkt. Taki człowiek łamie obietnice złożone Bogu pod presją ludzi. Pierwsza księga Samuela, 14 rozdział. Znacie doskonale tą historię. Jonatan, Saul dał taki nakaz ludowi. Nikt nie ma prawa jeść w tym dniu czegokolwiek. Jonatan nie wiedział o tym, złamał ten nakaz i Saul złożył tą obietnicę Bogu. Saul obiecał Bogu, że jeśli ktokolwiek złamie ten nakaz, zginie. I werset 44. I rzekł Saul, to niech mi uczyni Bóg i to niech doda. Tak jest, musisz umrzeć, Jonatanie. Lecz lud rzekł do Saula, czy miałby zginąć Jonatan, który sprawi Izraelowi to wielkie ocalenie? Nie daj tego Boże, żeby wóz z jego głowy miał spaść na ziemię. Gdyż z pomocą Bożą dokonał dziś tego i wykupił. Inne przekłady mówią, uwolnił, wyratował lud Jonatana tak, iż nie zginął. Zobaczcie, Saul złożył obietnicę Bogu i mówi, Boże, składam Ci obietnicę, ktokolwiek zje w tym dniu, ktokolwiek złamie to przymierze, które z ludem zawieram, zostanie zabity. I tak miało być, ale przyszedł do niego lud. I lud mówi Saulu, nie bądź głupi, będziesz zabijał swojego własnego syna. To prawda, obiecałeś coś Bogu. Obiecałeś mu, że uczynisz właśnie w taki sposób, ale nie bądź głupi. To właśnie przecież Jonatan dał nam wybawienie. Bóg go błogosławił, Bóg go użył, to jest twój syn. Saulu, nie bądź głupi. I wiecie, co Saul robi? Pod presją tłumu, pod presją ludzi, którzy są wokół niego, łamie obietnicę, którą dał wcześniej Bogu. Nie dotrzymuje przysięgi, nie dotrzymuje obietnicy. Czy nie jest to historią każdego z nas? Wielkie obietnice na zjazdach, na konferencjach, na wszelakich wyjazdach. Boże, będę robił to i tamto, nie wezmę nigdy do ust alkoholu, nie będę więcej tego pił, nie będę więcej robił tego i tamtego. Przestaję plotkować, przestaję mówić źle. Boże, kończę z tym. Przychodzą ludzie, koledzy, koleżanki, ktokolwiek, współpracownicy, studenci i mówią, nie bądź głupi. Nie bądź głupi. I ostatni punkt. Taki człowiek uważa siebie za wyższego od innych. Nie chcę czytać tych fragmentów. Doskonale pamiętacie pieśń, która niesamowicie wzburzyła Saula. Nagle idzie sobie drogą, a nagle słyszy, Saul zabił swój 1000, ale Dawid 10 000. Wiecie, ta jedna pieśń wzburzyła go niesamowicie. On mógł tolerować Dawida, mógł go akceptować, ale ta jedna pieśń, to co usłyszał, sprawiło, że świat stał się nagle za mały dla nich dwóch. Nie mogli już żyć obok siebie razem. Saul pomyślał sobie, nie może być tak, że ten jeden człowiek burzy tą legendę, którą budowałem sobie przez całe życie. Pamiętajcie, on tworzy sobie pomniki. On dbał o swoje imię. On chciał, aby lud pamiętał go jako wielkiego wojownika, który wygrywał bitwy. On zawsze dbał o reputację, zawsze dbał o swój honor. A nagle słyszy, że ktoś mówi, jakiś chłystek zabił 10 razy tylu ludzi, co nasz król Saul. On nie mógł tego znieść. I zadajcie sobie pytanie. Gdybym dzisiaj podszedł do Tomka i powiedział mu, Tomek, grasz fajnie na pianinie, ale Kuba gra 10 razy lepiej. Wiesz, albo byś szedł sobie drogą, a tam słyszy, że rozmawia dwóch ludzi i mówią, no ona fajnie przygotowuje szkółki, ale tamta, kurczę, 10 razy lepiej. Co wtedy myślisz? Jak postępujesz, kiedy słyszysz taką pieśń wokół siebie? Tak, on jest w porządku, ale ten jest 10 razy lepszy. Nie 2 razy, nie 5 razy, 10 razy lepszy. Co wtedy myślisz? Saul nie mógł tego znieść, dlatego że miał obsesję na swoim punkcie. On dbał o swoją reputację, o swój honor. To było najważniejsze w jego życiu. Co będą myśleć o mnie ludzie? Jakie legendy będą o mnie krążyć? Co będą o mnie śpiewać? To był jego cel. Wiecie, chcę wam dzisiaj pokazać jedną prawdę. Saul nigdy nie umarł dla samego siebie. On nigdy nie wybrał między Bogiem a sobą samym. On chciał i Boga, i samego siebie. Chciał chwały dla Boga i chwały dla samego siebie. Chciał, aby Boże imię było wywyższone, ale w tym samym czasie budował pomnik dla samego siebie. Dbał o to, co Bóg o nim myśli, ale dbał o to, co myślą o nim ludzie. Saul nigdy nie zrezygnował z samego siebie. Nie zaparł się siebie. Nie wziął swojego krzyża. Nie chciał umrzeć dla samego siebie. On miał obsesję na swoim punkcie. I wiecie, chrześcijanin, który spotkał się z Bogiem, który przeżył spotkanie z mocą Ducha Świętego, doświadczył Bożej obecności w swoim życiu, ale nie będzie codziennie brał swojego krzyża, aby umierać i zapierać się siebie, skończy dokładnie tak jak Saul. Mogłeś coś przeżyć z Bogiem, ale to nie jest koniec drogi, to jest początek. Saul teraz każdego dnia musiał dokonywać wyborów. Albo Bóg, albo ja. Albo jego honor, albo mój honor. Albo jego reputacja, albo moja. Albo wybieram jego, albo wybieram samego siebie. I Saul nieustannie, decyzja za decyzją, wybierał samego siebie. Dlatego skończył tak, jak skończył. A teraz pomyślcie o innym człowieku. Nazywał się Saul z Tarsu. Ale później zmieniono jego imię na Szaweł. Pomyślcie o człowieku, który jako jedyny w całej Biblii ma niezwykłą odwagę i śmiałość, aby pisać do innych ludzi, mówiąc: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Mnie już nie ma, to już nie ja. Nie ma mojego honoru, mojej reputacji, nie ma mojej chwały. Tu nie chodzi o moje imię, bo jego po prostu nie ma. Żyję już nie ja, tu nie chodzi już o mnie, nie ma już moich pragnień. Nie ma już tego, co ja bym chciał. Nie ma już moich strachów o moją opinię, o reputację. Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. On wiedział, że w jego życiu nie ma miejsca dla niego i dla Chrystusa. On wiedział, że musi wybrać albo on, albo Chrystus. I on mówi: biorę siebie na krzyż, uśmiercam siebie samego, aby on mógł żyć we mnie i przez moje życie. Rezygnuję z samego siebie. Rezygnuję ze swoich pragnień. On tak samo jak każdy z nas chciał być szanowany, akceptowany, podziwiany, klepany po ramieniu, ale mówi: rezygnuję z tego. I wiecie, kiedy patrzę na tego człowieka i na jego życie, to jest martwy człowiek. Żydzi mówili o nim, że jest zdrajcą. Grecy mówili o nim, że jest głupcem. Festus mówił o nim, że jest wariatem i szaleńcem, ale on o to zupełnie nie dba. W jednym z listów pisze: gdybym służył, aby przypodobać się ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa. Nie żyję po to, aby przypodobać się temu lub tamtemu. Nie dbam o to, co będą mówić ludzie wokół mnie. Żydzi będą mnie prześladować, będą pragnąć mnie zabić, będą mnie wypędzać z synagog i kamienować. Grecy w Atenach wyśmieją mnie i uznają mnie za bajarza. Festus będzie myślał, że jestem wariatem, ale ja nie dbam o to. Nie dbam o swoją reputację, bo dbam o reputację Chrystusa. Apostoł Paweł w liście w Dziejach zwraca się do ludzi i mówi tak: jestem gotów iść do Jerozolimy, nie tylko związać się, ale i dać się zabić dla jego imienia. Dla jego imienia. Gdziekolwiek patrzę na to, co pisał, na to, co mówił, na to, co czynił, wszędzie widzę pomniki Chrystusa. Listy są przesiąknięte Chrystusem, z każdej stronnicy wyziera Chrystus. On jest najważniejszy, on jest centrum jego służby, centrum jego życia. Chrystus, Chrystus i Chrystus. I pisze do Kolosan, że wszystko jest w nim, wszystko jest dla niego. W Dziejach zwraca się wielokrotnie do ludzi, mówiąc, że żyje dla jego imienia, idę dla jego imienia, żyje dla jego chwały. Tu chodzi o niego, tu chodzi o jego majestat, o jego chwałę. Oto człowiek, który był martwy dla swojego imienia, nie dbał zupełnie o reputację, nie dbał o to, co mówią o nim inni. Nie dbał o to, że będzie krytykowany przez cały świat dookoła siebie, dlatego że nie miał o co dbać, bo to wszystko było martwe. On złożył to na krzyżu, on po prostu umarł. On usłyszał Boże Słowo pewnego dnia, idąc do Damaszku. Usłyszał Chrystusa, zobaczył to Boże Słowo na własne oczy i od tej pory stwierdził: nie mam zamiaru słuchać ludzi. Nie mam zamiaru słuchać kogokolwiek innego niż Chrystusa. Nie mam zamiaru dbać o jakąkolwiek inną opinię niż opinię Chrystusa na mój temat. I to jest pasja, która go wiedzie przez życie. To jest pasja, która zaprowadziła go do pogan, aby wywyższyć imię Chrystusa, aby budować się mu pomnik wszędzie tam, gdzie się udawał. Chciałbym wam dzisiaj zadać pytanie: kim jesteś? Przypominasz dzisiaj Saula? Czy przypominasz dzisiaj Pawła? Jesteś człowiekiem, który usłyszał Boży głos i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Słyszałeś o Chrystusie, wiesz, kim On jest. Znasz Jego słowo, znasz Jego wymagania. Czy jesteś posłuszny? Fajnie, że wybrałeś między Chrystusem a Buddą, ale czy wybrałeś już między Chrystusem a sobą? Co się dzieje w twoim sercu, kiedy słyszysz swoje imię? Zabił 1000 i słyszysz czyjeś imię, ale on 10 000. Co się dzieje, kiedy jesteś pomniejszany przez innych? Kiedy służysz, angażujesz się w służbę, inni tego nie zauważają i cię krytykują. I pogardzają tym, co czynisz. Co z twoimi pomnikami? Czy jesteś tak jak Saul, idziesz do Karmelu i stawiasz sobie pomniki, aby wszyscy ludzie mogli podziwiać to, kim jesteś? Czy mówisz, nie dbam o to, kim jestem? Pragnę, aby Chrystus był podziwiany przez ludzi, nie ja. Żyję dla tej jednej pasji, aby On był uwielbiony, nie ja. To jest dzisiaj słowo, które Bóg włożył w moje serce. Czy wybrałeś między Chrystusem a sobą samym? Czy jesteś człowiekiem martwym dla samego siebie? Czy zadecydowałeś, że chcesz wisieć na krzyżu, aby zmartwychwstały Chrystus mógł żyć przez twoje życie? Czy budujesz pomniki dla Jego chwały? Czy uważasz innych za wyższych od siebie? Czy nigdy nie łamiesz obietnic Bożych, obietnic, które dałeś Bogu pod presją ludzi, którzy są wokół siebie? A może jesteś jak trzcina, która chwieje się na wietrze? W kościele jesteś inny, w szkole jesteś inny. Zależy od tego, wśród których ludzi, w jakim towarzystwie się znajdziesz. Bo niemożliwe przecież, aby ktoś zaczął źle o tobie mówić. Boisz się tego bardziej niż ognia, krytyki i odrzucenia. Chciałbym, abyśmy mogli się modlić. Wejrzyjcie głęboko w swoje serce dzisiaj. Nie jesteśmy przyszłością Kościoła, jesteśmy Kościołem. Jesteśmy ludźmi, którzy tworzą Kościół. Tacy, jacy my jesteśmy, taki jest Kościół. Jeśli będziemy budować swoje pomniki, taki będzie Kościół. Jeśli będziemy bać się ludzi, to znaczy, że nie boimy się Boga i taki będzie Kościół. Kościół będzie taki, jacy jesteśmy my. Jeżeli czujesz tą odpowiedzialność, proszę Cię, abyś powstał teraz. Wstańcie, będziemy się modlić.